Nazywasz Włochów endemicznymi narcyzami. To straszne.
Dlaczego?
Narcyz po prostu wie, co dobre.
Partnerem odcinka jest sklep internetowy Lente.
Taka nam się układa seria restauracyjnych odcinków podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente, dlatego że zapraszamy na coś dla ciała naszych gości, którzy raczą nas opowieściami i o tym, co dla ciała, i o tym, co dla ducha. Dzisiaj będzie tak i o tym, i o tym.
Zawsze jest o tym i o tym, bo jak już mówiłam, jedno bez drugiego istnieć nie może. Witamy Was serdecznie z restauracji La Strada, włoskiej restauracji na warszawskim Żoliborzu, gdzie jemy sobie pyszne włoskie rzeczy i witamy naszego dzisiejszego gościa. Jest nim Maciej Brzozowski, italianista, dziennikarz i autor mojej ulubionej książki o Włochach i Włoszech, bardziej nawet o Włochach niż o Włoszech. Włosi, życie to teatr. Niedawno ukazało się nowe, uzupełnione wydanie tej książki, a my Macieja oczywiście w ramach naszego tematu roku pytać będziemy o włoską tożsamość.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Mówiłyście, że trudno rozdzielić, oczywiście pewnie są kraje, już nie chcę wymieniać, żeby się komuś narazić, rozdzielić ducha od ciała, ale we Włoszech to chyba jest już zbite w taką wielką kulę, taką jak kula do pizzy na przykład.
Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że odkąd ten podcast istnieje, to tytuł twojej książki padł jako cytat z klasyka wiele, wiele razy.
Bo ja za każdym razem największą fanką, tak, wszyscy to wiedzą.
Ale też za każdym razem, kiedy przydarzało się nam coś w podróży niezwykłego, albo opowiadała Julia o zjawiskach nad Morzem Śródziemnym we Włoszech nieprawdopodobnych, to zawsze któraś z nas mówiła, no tak, bo Włosi, życie to teatr, jak pisze Maciej Brzozowski.
Po pierwsze, jestem czerwony nie jak teatr, ale jak piwonia. A po drugie, to drogi Orsonie, bardzo cię przepraszamy, ale to powiedział Orson Welles. Ja,
ale my cytujemy ciebie.
Ja więc.
Zawsze potem mówimy, jak pamiętacie taką książkę, bo jest taka książka.
Jak mawiał klasyk, czuję się po raz pierwszy w życiu, mam nadzieję, że nie ostatni, klasykiem, ale często, nie umieszając nic Orsonowi, często takie najprostsze cytaty są najbardziej trafne, no bo w sumie czy to nie jest teatr? Jest. W tym dobrym znaczeniu tego słowa, bo się spotkałem też raz z opinią, że ja ich bardzo nie lubię, skoro uważam za komediantów.
No właśnie, to było moje pierwsze pytanie. Tutaj już trochę mi w paradę wlazłeś, powiem ci wprost. Bo ja chciałam spytać, czy ty ich w ogóle lubisz?
Lubię, czasem kocham, czasem bym ich... no nie wytargał, ale trochę pokrytykował, ale myślę, że najważniejsze jest to kochanie, bo jednak można kogoś kochać, a nie zawsze się kogoś lubi. Ja ich kocham i lubię, to powoduje, że widzę różne ich wady, a jestem osobą, jak mnie znacie,
znamy cię już trochę.
Tak, a podcastowicze poznają, ale nie będę mógł tego udowodnić. Ja mam, śmieję się często z siebie. Jeżeli się często śmieję z siebie, śmieję się z przyjaciół, ze znajomych, ale życzliwie, no to dlaczego mam się nie śmiać z narodu, który bym pewnie sobie kiedyś wybrał, jak to Szczygieł powiedział, że on jakby mógł pójść do supermarketu i wybrać jakąś narodowość, to on by sobie wziął z półki czeską i ją kupił. Ja pewnie tę włoską obok polskiej też bym wybrał. Niepewno, na pewno.
No właśnie, bo to jest nacja bardzo ci bliska. Przecież studiowałeś i ukończyłeś italianistykę. Ale teraz żarty na bok. Twoja książka jest mi niezwykle bliska z wielu powodów, ale chyba przede wszystkim dlatego, że nie jest to apoteoza Włoch, prawda? Zauważasz różne wady tej nacji, bo każda nacja ma wady, tak jak każdy z nas ma wady, prawda? Ja się zastanawiam, na czym to polega, że ja przynajmniej mam takie doświadczenia. Polacy często się oburzają, jak się Włochów krytykuje. My wolimy właśnie opowiadać o tym kraju i jego mieszkańcach przez pryzmat, ja to nazywam sole cuore amore, tak? Czyli samych najpiękniejszych rzeczy, słońce, muzyka, pyszne jedzenie, wspaniała sztuka, opera, a ty tutaj o jakichś wadach opowiadasz.
Cudowny język jeszcze, który nieraz w polskich ustach zamienia się w jakiś podlaski zaśpiew, tak? Bo zazwyczaj nawet w reklamach włoskich produktów jest tak przedziwny ten akcent, że nigdy się go we Włoszech nie usłyszy. Ja myślę, że trochę to jest kwestia, to mówię żartobliwie, tych Włochów, których znamy z naszej kultury, z filmów. Jak sobie pomyślimy o aktorze pod tytułem Cifariello, chyba się nazywał, który występował w Giuseppe w Warszawie, czy aktorze, którego nazwiska nie pamiętam, który grał Włocha w Nie lubię poniedziałku, no to oni byli właśnie tacy typowo włoscy, tak? Bo byli przystojni, lekko tacy, opowiem ładnie, nie do końca inteligentni, ale bardzo kochliwi.
Dobrze ubrani.
Dobrze ubrani, rozkochujący kobiety i wspominający oczywiście Włochy, które oczywiście były zawsze południem i oczywiście jakie by to południe było, to zawsze była ta tarantella. Tak? Jest taki motyw, ja kompletnie mi słoń na ucho nadepnął, ale jest taki motyw, który się rzeczywiście pojawia, jakiś taki neapolitański i jak widzę Sycylię i leci ta neapolitańska muzyka, to tak bym chciał jakąś uwagę tutaj zgłosić, że może nie do końca. Ale wracając do tematu, bo ja często odbiegam. My chyba chcemy kochać takich Włochów, jakich sobie stworzyliśmy i chcemy kochać taki kraj, jaki chcemy zobaczyć, jaki widzimy na tych wszystkich pięknych zdjęciach z lazurowym niebem, z pięknym słońcem, piękni aktorzy, piękne kobiety. Ja nie mówię, żeby patrzeć na Włochy tylko po to, żeby wykrywać jakieś rzeczy mniej ładne, czy bardziej okrutne, czy może nie takie cukierkowe, ale chyba najfajniej jest poznać cały kraj. Poznać kraj jakoś na swój sposób i na pewno nie na taki, jaki teraz z przerażeniem obserwuję w mediach społecznościowych, bo nie ukrywam, że kiedy ta książka wyszła, postanowiłem zostać królem tych wszystkich forum. Oczywiście nic z tego nie wyszło, bo nie o to chodzi na tych forach, ale wszystkich forum na Facebooku pod tytułem Wakacje we Włoszech, domy we Włoszech, jedziemy do Apulii, zwiedzamy Sardynię, zwiedzamy Sycylię, trzy dni w Rzymie i tak dalej. Mam kilka ulubionych vlogów, które są rzeczywiście pisane bardzo fajnie, bardzo ciekawie, ale zauważcie, w tej chwili powiedzmy Magda, jedziesz do Włoch, tak? Nigdy nie byłaś we Włoszech. No, nie kupujesz przewodnika, ani nie siadasz do komputera, żeby poszukać czegoś w necie, tylko wchodzisz na grupę pod tytułem jadę do Rzymu i do Rzymu to jeszcze za prosto.
No, dobrze, do Apulii jedziemy na święta.
To do dobrze. Apulii? No to piszesz tak, co zjem, gdzie dobrze
Hejka, co zjemy?
Hejka Forumowicze, gdzie dobrze zjem w Apulii? Drugie, jadę z mamą, tatą, czworgiem dzieci i psem, gdzie mam spać. No i oczywiście mnie się nóż kieszeni otwiera. Chcę powiedzieć, ludzie, weźcie się najpierw, zastanówcie, pochylcie, zobaczcie, co chcecie, czego chcecie się dowiedzieć. I tacy forumowicze też są, którzy mówią, ale moment, jedziesz dobrze, ale w jakim miesiącu, a czego byście chciał dowiedzieć? Ludzie oczekują, że internet, że te grupy im zorganizują cały pobyt, co po pierwsze mnie jako osobę przekorną od razu nastawia źle, bo ja nie chcę, żeby mi ktoś organizował pobytu, tylko ja chcę, żeby mi ktoś dał jakieś rady odnośnie tego pobytu. I ludzie chyba zbyt pospiesznie, oni tak jakby chcieli zaliczyć, bo dużo ludzi zalicza podróżując, to wiemy, bo są tanie, czy mniej tanie teraz, ale jednak tanie linie, przeloty i tak dalej. I ludzie rzucili się trochę na odfajkowywanie różnych, polskie słowo, destynacji. Więc to Włochy, no to oni sobie teraz pozaliczają.
Te destynacje tak. Bardzo często mylą się im ze słowem destylacje. To tak. Jest z tego dosyć rozkoszny miks. Ty masz taki piękny cytat, którego używałaś w zeszłym sezonie o tym, że kiedyś podróżnik, a dzisiaj tylko...
A tak, to Sándor Máry, że kiedyś podróżnik, już nie pamiętam jak to dokładnie brzmiało, jechał, obserwował,
słuchał,
my dzisiaj już tylko jeździmy, tak? Już wszystkich tych pozostałych czasowników tutaj brak. Ale oczywiście nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie.
Bo już zgubiłem wątek tak, dawno.
No to ja ci zadam kolejne, może będzie łatwiej. Czy myślisz, że na temat innych nacji powstało tyle stereotypów i jest tyle wyobrażeń, często fałszywych, jak na temat Włochów?
Żeby tworzyć wiele stereotypów na temat nacji, to trzeba być nacją niezwykle złożoną. I tu mnie się wydaje, jako italofilowi, że mało jest nacji tak złożonych i tak bogatych i tak ciekawych i tak wartych poznania jak Włosi.
Z czego ta złożoność wynika?
Przede wszystkim z tego, że 160 parę lat temu nie było takiego państwa w ogóle. Więc nie ma takiego miasta Londyn. To kompletnie przecież nie istniało. czemu niestrudzenie, co niestrudzenie tłumaczę, ale nie po to, żeby się wykazać wiedzą historyczną, bo to nie o to chodzi, tylko żeby pokazać, że nie możemy mówić, ja kocham Włochy i bardzo lubię pizzę, jadę sobie do Mediolanu i tam jem pizzę na przykład. No to tak jakby ktoś jechał do Rumunii i tam szukał langosza. Pewnie znajdzie, bo niedaleko do ojczyzny langoszy, ale chodzi o to, że jeżeli byśmy do tych Włoch trafili, czy na ten półwysep, gdybyśmy trafili 200 lat temu, to znaleźlibyśmy różne państwa, czyli różne języki też, różne kultury, różnego rodzaju jedzenie. I taka mieszanka złączona w jeden kraj nie jest tak wybuchowa, jak widzieliśmy w przypadku Jugosławii, no bo tam były jednak różnice religijne, które też sprawiły, że ten kraj w pewnym momencie stanął w ogniu, ale taka mieszanka powoduje, że to jest coś niesamowitego. No tak jakbyśmy połączyli, nie wiem, Francję, Hiszpanię i Włochy. Dlaczego nie, tak? W miniaturze. To by też stworzyło coś takiego dziwnego, niepodobnego, bo nie możemy porównać kultury sycylijskiej z kulturą lombardzką, tak jak nie ludzi już tak, bo zaraz widzę, Julia się patrzy, zaraz powie, no przecież Sycylijczycy są też blondynami, tak. Ale dlatego, że tam ta Sycylia to jest taka jak tiramisu, tam jest tyle warstw i to jest najpiękniejsze. Ja, dla mnie to jest numer jeden Sycylia, więc jeżeli za często będę mówił o Sycylii, to zwróćcie mi uwagę. Ale to jest nacja, która wyróżnia się tym upierzeniem, właśnie tym, tą różnorodnością jedzenia, mówienia, postrzegania świata, zwyczajów. Właściwie nigdy chyba do końca nie przestaniemy poznawać Włochów i Włochy. Ty poznałaś już, Julia, czy jeszcze?
A skąd?
No, paru Włochów
już poznałam. Ale tak, to zawsze jest więcej jeszcze do odkrywania niż już zostało odkryte. Ja myślę, że jednym z powodów, dla których studiowałam italianistykę, później robiłam doktorat i nadal siedzę w tych włoskich tematach, to, że to jest taki, jak się mówi, nie po włosku, work in progress, prawda? Mm. Ale zanim przejdziemy do tutaj bardzo poważnych pytań, które sobie przygotowałam, to chciałam jeszcze cię spytać, może tak też dla przeciwwagi wobec początku, który tutaj mieliśmy, naszego słuchowiska, o tym nielubieniu Włochów i o tych wadach ich już parę słów padło. Powiedz mi takie hasła twoje ukochane włoskie. Już powiedziałeś, że najbardziej kochasz Sycylię. Wiem, że bardzo kochasz Rzym, tak jak ja, prawda?
Ja przede wszystkim Rzym zmienił moje życie, dlatego że ja, kiedy pojechałem do Rzymu w trzeciej klasie liceum, byłem absolutnie pewien, że będę zdawał na prawo i tę pewność mi dopiero zakłócił Rzym. No byłem też w innych miastach wtedy, ale głównie Rzym. Po pierwsze miasto, które cię wchłania, które ci tak wsysa i otula, ale w którym ja się od początku nie czułem obcy. Nie znałem języka, znałem francuski, ale włoski nie. I miesiąc w tym Rzymie sprawił, że ja wróciłem i stwierdziłem, okej, fajnie, to ja jednak bym chciał pójść na italianistykę, co mi wtedy wcześniej do głowy nie przyszło. No więc Rzym mnie wybrał, ja wybrałem Rzym. Na pewno Sycylia, wnikając głębiej w Sycylię, rejon Raguzy, czyli Góry Iblejskie, ta południowo-wschodnia Sycylia, trochę z komisarzem Montalbano i z Camillerim, który go stworzył, związana.
I którego tłumaczyłeś,
prawda? I którego tak. I to od razu chcę zachęcić, bo Camilleri to nie tylko komisarz Montalbano. Ja miałem wielką przyjemność, że wydawca Noir sur Blanc zgodził się i wydał kilka książek, a jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, wydał kilka książek Camillerego, takich powieści historycznych. Była Królowa Pomorza, wbrew pozorom związana z Sycylią, był Sezon Łowiecki, no jeszcze ktoś inny tłumaczył bardzo dobrze, zresztą Piwowara z Preston, więc Camilleri to z jednej strony Montalbano i taki stereotyp właśnie Włocha, Sycylijczyka, chociaż gra go Rzymianin, no a z drugiej strony to wspaniałe powieści historyczne. Ja pisałem pracę magisterską z włoskiej powieści historycznej, więc tam jeszcze cały czas te korzenie gdzieś tam się, no nie mogą się zielenić korzenie, no ale coś się z nimi dzieje, jeszcze się rozrastają. Czyli, bo się znowu zgubię, ale już się odnalazłem. Czyli co, hasła, tak? Takie hasztagi. Moje miłości. Mam wielki sentyment.
To oczywiście Włosi życie to teatr.
Włosi życie to teatr, na pewno. Na pewno taka postać, czy takie postaci, które się we Włoszech nazywają cantautori, a my byśmy nazwali, no może bardami to jest zbyt takie pompatyczne, no ale to są artyści, którzy śpiewają napisane przez siebie piosenki. I tu muszę powiedzieć, że odkrył je dla mnie mój ówczesny nauczyciel na uniwersytecie, czyli Jarek Mikołajewski, który nas zaczął, mnie i taką grupkę przyjaciół, zaczął nam opowiadać o Lucio Dalli, o De Gregorim, o De André. Ja nie jestem muzyczny, ale w tym przypadku rzeczywiście ta muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Na pewno książki, mówię ogólnie książki, dlatego że trudno mi porównać literaturę współczesną z klasykami. Klasycy są nieraz bardzo ciekawi i nieraz po wielu latach okazują się super ciekawi. Ja niedawno przeczytałem po polsku taką powieść historyczną Wicekrólowie, którą czytałem na studiach, bo musiałem, i wtedy podobała mi się, ale nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak teraz. Przetłumaczyła ją wielka tłumaczka Zofia Ernstowa. I to jest taki rodzaj Lamparta, raczej Geparda, tak? Bo to też jedna z ulubionych książek. Niestety znowu o Sycylii, tak jak Wicekrólowie, ale jeżeli ktoś lubi sagi rodzinne, lubi trochę historii i lubi piękne portrety psychologiczne, to zachęcam zupełnie bezinteresownie zarówno do lektury Geparda, jak i do lektury Wicekróli. Teraz widzimy wysyp kryminałów, co też jest niesamowite, że mieliśmy Potop Szwedzki, za przeproszeniem, a teraz od kilku lat mamy bardzo dużo włoskich autorów kryminalnych, którzy są tłumaczeni i chyba się cieszą powodzeniem. Co jeszcze? Na pewno ludzie, ale nie ludzie tak en bloc, tylko różni ludzie, którym też poświęcam książki. Mówię poświęcam dlatego, że oprócz tej książki o Włochach i o Włoszech napisałem książkę, która się nazywa Boskie, Włoszki, które uwiodły świat, gdzie wybrałem sobie 10 Włoszek, które są według mnie absolutnie fascynujące i warte poznania. Nie wszystkie są bardzo znane. W tym roku wyjdzie nowa edycja z dwiema dodatkowymi, czyli będzie 12 fantastycznych Włoszek, z których jedna żyła w średniowieczu, druga była związana z Mussolinim, związana, bo była córką. Nie pisałem o Clarecie Petacci, a trzecia żyje i jest wielką gwiazdą, a czwarta ma ostatnio problemy i jest mega gwiazdą. Taki teaserek, a jednocześnie piszę książkę, której tytułu nie mogę zdradzić, bo by mi wydawca pewnie coś zrobił, ale książkę z kolei o Włochach. Znowu wybrałem sobie kilku Włochów, którymi się zawsze interesowałem i których uważam za postaci niesamowite. Część znana, część mniej znana.
Powiedziałeś, że piszesz książkę o Włochach. Powiedziałeś o tym, że pisałeś pracę magisterską o powieści historycznej. Historia w ogóle nie jest ci obca. No więc teraz się ciebie spytam, bo już musimy wkroczyć na drogę ku tożsamości i naszym rozmowom na ten temat. Kiedy powstało państwo włoskie w drugiej połowie XIX wieku, to Massimo D'Azeglio, którego już tutaj cytowałyśmy w naszym podcaście, powiedział, że oni stworzyli wówczas Włochy, ale teraz trzeba stworzyć Włochów. No jak to stworzenie się potoczyło?
Takie dwa przykłady, które mogą się wydać zupełnie bezsensowne. Ale ja często takich używam.
Cały Maciek.
Bo powiedziałeś przykłady, ja powiem ci jeden, pandemia. Pandemia, która zmieniła mój sposób patrzenia na Włochów i nauczyła mnie, że nigdy nie mów nigdy, że człowiek się zawsze zmienia. Ja byłem przekonany, że w tym pandemicznym okresie Włosi będą zachowywali się jeszcze bardziej niż Włosi. Otóż Włosi w pandemii byli, przynajmniej dla mnie, ale nie tylko, dla wielu osób, byli jakimś wzorcem do naśladowania dla tak niepokornych, niesubordynowanych nacji, jak choćby nasza. Pamiętam, moja koleżanka mieszkająca w Rzymie powiedziała, wiesz, to dziwne, bo ja się zawsze czułam we Włoszech dość niepewnie, a w Polsce bezpiecznie. W pandemii ja przyjeżdżając do Polski byłam bardzo rozedrgana, przerażona. We Włoszech z tymi zaświadczeniami, oczywiście, że były zaświadczenia, wszyscy zaczęli mieć psy nagle, żeby mieć zaświadczenie, żeby wychodzić na spacery i tak dalej. Ale fakt, że oni, że bardzo ich ta pandemia doświadczyła. Ja pamiętam, wyjeżdżałem z Włoch, kiedy zaczęły pojawiać się informacje, że zamykane są już restauracje i w Bolonii, w Mediolanie zaczynały być pierwsze, pojawiały się pierwsze przypadki śmierci. To był straszny okres, ale równocześnie co robili Włosi? Po pierwsze podporządkowywali się tym regułom, po drugie te ich słynne serenady na balkonach, te koncerty. Oni się, całe dzielnice się umawiały. Ja widziałem...
Cieszenie się życiem mimo wszystko.
Cieszenie się życiem, ale też taka niesamowita solidarność. U nas taka solidarność była, jak papież przyjeżdżał, a później się wszyscy zaczynali kłócić. Tu albo jak jest owsiak, niech będzie do końca świata jeden dzień dłużej. A tam oni rzeczywiście, nie wiem, to było takie dodawanie sobie nawzajem animuszu, coś niewiarygodnego. Jeżeli ktoś widział te filmiki właśnie z tych koncertów na patelnie, na garnki, te całe oblepione ludźmi balkony, obojętnie czy w Syrakuzach, czy w Mediolanie, czy w Bolonii, śpiewające, oni chyba o 18 czy o 17 się umawiali, że będą śpiewali. I oczywiście w Bolonii śpiewali bolońskie piosenki, gdzieś tam leciał hymn włoski, na Sycylii sycylijskie, ale to było coś takiego jednoczącego. A drugi przykład, festiwal San Remo.
Który, jak rozmawiamy, to teraz właśnie chyba się kończy.
Tak, teraz się kończy i festiwal w San Remo, oczywiście, który Włochów częściowo dzieli, bo była dyskusja w tym roku, dlaczego, a raczej teoria spiskowa, że wykonawca, który zajął drugie miejsce jest z Neapolu, no, wiadomo, z Neapolu, no to oczywiście go zepchnęli na drugie miejsce. Ale festiwal w San Remo to jest taki moment, kiedy ja jeszcze bardziej niż zwykle chcę być Włochem. Nie chodzi o to, jak są ubrani ludzie, może bardziej o to, jak się zachowują, ale też jak bardzo to jest kraj szanujący ludzi w każdym wieku. To jest pewnie jeden z największych banałów, jaki gość waszego podcastu kiedykolwiek wygłosił. No i trudno. Ale banały są nieraz na takie prawdziwe. Jeżeli widzę Amadeusa, czyli 60-letniego prowadzącego, słyszę i oglądam Rickie Poveri, gwiazdy mojego, no nie dzieciństwa, powiedzmy, ale młodości, mocni 70-latkowie, którzy są uroczy, sympatyczni, Lorella Cuccarini, która, nie mogę mówić o wieku oczywiście, bo nie wypada, ale jest cała plejada gwiazd w różnym wieku, która nie jest śmieszna, jest wzruszająca, jest bardzo miło ich oglądać i równocześnie widzimy też po reakcjach ludzi w social mediach na przykład, że ci młodzi ludzie, oni doskonale kojarzą. Oni kojarzą, kto jest, kim są te gwiazdy z przeszłości, bo jednak tam jest jakaś ciągłość kulturowa i oni w takim San Remo się czują wszyscy Włochami. Mogą sobie robić festiwale ta La Notte della Taranta, tak, w Apulii, mogą robić festiwale na Sycylii, mogą robić festiwale degli Alpini na północy, ale Sanremo ich jednoczy bardziej niż makaron jednak, bo tu makaron to nieraz dzieli, tak, Włochów. Ale rzeczywiście takie dwa momenty, które pokazują, że to jest naród, no mieli tylko albo aż 160 lat. Myśmy mieli więcej i nie zawsze nam wychodzi to bycie narodem. Oni jakoś się fantastycznie w tym odnaleźli, mimo różnic. To wiecie, Julia najlepiej wie, jak bardzo Włosi są podzieleni. Ale równocześnie, co mnie zawsze wzrusza, Włoch za granicą lgnie do drugiego Włocha. Polak tak stara się mówić ciszej i nie zawsze okazuje jakąś tam specjalną erupcję uczuć. Włosi bardzo chętnie ze sobą rozmawiają, nawiązują kontakt i tak dalej.
To mi przypomina, ja sobie robię notatki, jak czytam książki, które są dla mnie ważne i z twojej książki również mam szereg zapisków. Między innymi kilka wspaniałych cytatów znalazłeś, które przytaczasz. Jeden z nich to są słowa Metternicha, który powiedział, że Włochy to tylko pojęcie geograficzne. Ale z drugiej strony, cytujesz również Giorgio Gabera, to tutaj a propos muzyki, którą kochasz i kantautorii, który powiedział, że według niego Włosi nie czują się wcale Włochami, ale gdy jadą za granicę, rozpoznaje się ich od razu. Czyli rzeczywiście jest coś takiego, że oni za tą granicą od razu się w oczy, prawda, rzucają. Wspomniałeś o tej pandemii, o ten fragment na temat pandemii zresztą jest nowe wydanie twojej książki uzupełnione. Ja tak sobie myślę, chyba zresztą ty też to mówisz w książce, że Włosi jakoś niezwykle w obliczu wszelkich klęsk żywiołowych się jednoczą. To z jednej strony jest naturalne, myślę, że w wielu punktach globu można takie zjawisko zaobserwować, a z drugiej strony rzeczywiście u nich często to ma również bardzo wzruszające przejawy. Zastanawiam się, czy to ma jakiś związek z tym ich podejściem do życia, które widzą jak teatr. Czy to nie jest tak, że to jest jakiś taki dodatkowy element dramatyczny, który ich jednoczy?
Ja tego tak nie postrzegałem, bo wydaje mi się, że są to zachowania tak bardzo prawdziwe, że nawet podejrzenie o taka chęć odegrania roli dramatycznej nie wydaje mi się tutaj takim motorem do tego działania. Oni chyba, to jest po pierwsze spontaniczność, po drugie, no to są bardzo dobrzy ludzie, jak wszyscy oczywiście, ale Włosi potrafią być jeszcze lepsi od innych. Oczywiście my mamy w czasie zrywów, też jesteśmy solidarni, mieliśmy zryw czy mamy ukraiński, mieliśmy powódź we Wrocławiu, ale kiedy popatrzymy na te powodzie włoskie, które nawet niedawno, w lecie chyba była ta wielka powódź w regionie Emilia-Romagna, kiedy popatrzymy na trzęsienia ziemi, popatrzymy na to, co się parę lat temu działo z L'Aquilą, to ja widzę w tym takie nawet niepospolite ruszenie, tylko takie odruchy serca i taką niesamowitą spontaniczność. Oni są aktorami, ale oni zawsze, może to metoda Stanisławskiego, taka ichnia, ale oni zawsze są sobą. Oni nie recytują innej roli, oni recytują swoje role.
Tak, ja do tego właśnie dążyłam. Nie chciałam, broń Boże, im braku naturalności zarzucić. Właśnie chciałam, żebyśmy się trochę przyjrzeli, na czym ten ich teatr polega, bo jak my mówimy teatr, to kojarzy nam się to z maskami, właśnie z odgrywaniem roli, z jakąś sztucznością, a z drugiej strony, jak ja sobie wyobrażam i myślę o swoich przyjaciołach Włochach, to mam przed oczami takie różne sceny, jak mój przyjaciel, który, nie wiem, w korku wysiada z samochodu i zaczyna krzyczeć na wszystkich innych prowadzących, prawda, że są baranami i w ogóle, i on nie odgrywa roli, to nie jest tak, że on tam jakiś show daje na tej ulicy, prawda, stojąc w tym korku przy Castro Pretorio w Rzymie, on robi to, bo tak spontanicznie czuje i tak mu przyszło do głowy, prawda, no, a z drugiej strony ten element teatru, to fare una bella figura, tak? To robienie dobrego wrażenia, tam jest szalenie ważne. Jest nierozerwalnym elementem, prawda, włoskiej tożsamości. Gdzie tam ta granica między sztucznością a naturalnością, prawdziwością twoim zdaniem przebiega?
Ja tam w ogóle mało widzę sztuczności. Ostatnio coraz więcej w ubraniach, ale to jest chyba kwestia chińszczyzny i tych sieciówek, które zalewają Włochy, na czym boleje, że znikają, zaraz odbiegnę od tematu, więc mnie łapcie, znikają te małe sklepy, w których się ubierały całe pokolenia, a pojawia się kolejna sieciówka z jakimiś tam takimi ubraniami nie do końca naturalnymi. Wydaje mi się, że Włosi bywają nieraz sztuczni werbalnie, mają takie tak zwane frazy fatte, co mnie zawsze śmieszy, a nieraz mnie denerwuje, czyli właściwie możesz przewidzieć, co Włoch powie w danej, niekoniecznie skomplikowanej sytuacji, tak? To jest trochę jak to angielskie how are you i tak dalej, więc Włoch zapytany coś powie, że i tutaj z Julią się uśmiechamy, wiemy, że on powie, że tak, wszystko dobrze, dziękuję bardzo, a jak tam zjadłeś, a co zjadłeś, a jak się czuję? I to ja mógłbym napisać takie rozmówki, tylko nikt by ich nie chciał czytać. Co Włoch odpowie, kiedy się go zapyta na jakiś tam temat? I to jest może trochę sztuczne, może tutaj polecę bardzo taką górnolotną teorią, ale pamiętajcie też, że dla niektórych to jest jednak drugi język. To jest, no teraz może się to zmienia, ale to starsze pokolenie, ja pamiętam moi znajomi z Bolonii, ukochani, przyjechali w latach 30. do Bolonii z Lukanii, czyli z Bazylikaty, tam z Marsico, i ta babcia, ona mówiła bardzo słabo po włosku. Czyli dla niektórych są to takie trochę trudności z wysławianiem się. Niektórzy mówią na przykład, dlaczego Sardyńczycy mówią dobrze po włosku? Dlatego, że to jest dla nich od początku język obcy, no bo sardyński czy też te jego różne odmiany jest zupełnie niepodobny do włoskiego. I może oni po prostu się starają wyrażać, nie o akcencie mowa, bo do akcentu zaraz dobiegnę, bo już mi coś zaświtało i jeszcze będzie jeden wątek, wyrażać się tak poprawniej, tak jak z rozmówek, tak? Tylko u nas w rozmówkach były zazwyczaj Mario, gdzie leży tam, nie wiem, naszyjnik leży na kredensie, a oni właśnie mówią zawsze, że tak, bardzo dobrze zjadłem, dziękuję i takie, takie gotowce mają. Ale jeszcze właśnie, co mi przyszło do głowy o tych akcentach. W Polsce, kiedy ktoś mówi z akcentem śląskim, czy ktoś jest w stanie dostrzec, że druga osoba mówi z akcentem wielkopolskim, albo co my z Magdą dostrzegamy, że ktoś mówi trochę po krakowsku, to takie...
Albo bardzo po krakowsku.
Albo bardzo po krakowsku.
Po krakowsku.
Idzę. To wtedy, to nie jest to do końca, że tak powiem, dobrze przyjęte. We Włoszech był taki pan, nazywał się Mussolini, który chciał zmusić wszystkich Włochów do mówienia po włosku. Były dubbingowane filmy, zresztą do tej pory są, a zaczęto właśnie za Mussoliniego, który powiedział, że wszystko ma być takie zuniformizowane. Mają być włoskie słowa, nie można używać obcych słów i mają mówić z akcentem. I to, czego znowu zazdroszczę, Włochom, to, że w telewizji, no bo w książkach trudno wyczuć, w telewizji ludzie mówią z najróżniejszymi akcentami. Część mówi oczywiście z takim akcentem ogólnowłoskim.
Italiano standard,
tak, taki Hochdeutsch, ale część mówi rzeczywiście regionalnie i nikogo to nie dziwi, jest to miłe i takie postrzegane jako taka właśnie element, jakby tak jak on by miał jakiś krawat, tak, w barwach klubowych. To tym krawatem jest jego akcent.
Element tożsamości.
Wiesz,
co ty powiedziałeś o tych frazi fatte i wysnułeś swoją teorię na ich temat. Ja tu mam jeszcze inną teorię, może taką zbyt romantyczną, ale jedną z moich ulubionych piosenek w ogóle na świecie jest piosenka What a Wonderful World. I tam padają takie słowa, że właśnie tam przyjaciele się widzą na ulicy, czy tam znajomi i saying how do you do, what they really say is I love you. Ja tak sobie czasem myślę, że w tych takich gotowcach, wbrew pozorom, pozawerbalnie czasami się wyraża dużo więcej niż w jakichś takich rozmowach pełnych, wiesz, wyrafinowanych słów i rzadkich określeń. Więc akurat to ciekawe, że ty to podałeś jako przykład tej sztuczności ewentualnej, prawda? A ja wręcz odwrotnie na to patrzę, więc jak zwykle pokazuje to, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeszcze o tych Sardyńczykach wspomniałeś, to ja pomyślałam, że taką ciekawostką, którą możemy tutaj sprzedać naszym słuchaczom, jest fakt, że język sardyński, czy dialekt sardyński jest w ogóle językiem w dzisiejszych czasach najbliższym łaciny. Jemu jest bliżej do łaciny niż do włoskiego podobno, więc no rzeczywiście, jak ktoś się urodził na Sardynii, to bliżej mu do starożytnych Rzymian niż do właśnie, nie wiem, Florentczyka, tak? Czy Toskanczyka, który mówi w tym takim najpiękniejszym, wydawałoby się, flagowym włoskim.
Ale żeby jeszcze trochę pokomplikować, no bo też po to tu jesteśmy, to gdyby państwo myśleli, że na Sardynii wszyscy mówią po sardyńsku, no i po włosku, to się mylą. Dlatego, że jeżeli pojedziemy na północ Sardynii, do Alghero na przykład, to tam mówią po katalońsku. Jeżeli pojedziemy na południe...
To jasne.
To jest oczywiste. No w Alghero się mówi po katalońsku, tak? Jeżeli pojedziemy na południe, na wyspę, nie chcę powiedzieć, nie dlatego, że tajemnica, tylko nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, tam się mówi po genueńsku. I nawet niedawno czytałem na forum właśnie podróżniczym poświęconym Sardynii, polskim, ale ciekawym, gdzie właśnie jedna z... Nie, bo nie było, wiecie, bo nie było tych pytań takich...
Zjedzą nas, po prostu zjedzą nas za ten...
Ale my kochamy tych, którzy kochają Włochy. I tam jakaś para opowiadała też. Jakaś para była, ja jeździłem przez wiele lat na Sardynię, ale tam w rejon Alghero właśnie. I mało znam to południe i coraz bardziej coraz bardziej mi się rozbudza ciekawość i oni opowiadali o takiej wysepce, chyba Carloforte to się nazywa, stolica tej wysepki, gdzie się mówi w języku, w dialekcie genueńskim, że ta wysepka wygląda trochę jak wysepka Linosa na południu Sycylii, która wygląda z kolei jak trochę jak Cinque Terre w Ligurii, czyli takie kolorowe, niesamowite domki, trochę jak na Karaibach. No i tu mamy podróż dookoła świata. Ale jeszcze jest miejsce też na Sardynii, gdzie mówi się w dialekcie florenckim albo toskańskim. Nie wiem, bo się boję Tessy Caponi, jak usłyszy i powie, że coś się złego powiedziało, to w każdym razie tam, tak samo jak na przykład w Kalabrii, są wioski, gdzie się mówi po albańsku.
I w Kalabrii są wioski, w których się mówi po grecku, tak?
Griko. Słuchajcie, ja was muszę tutaj trochę przywołać do porządku i zadać fundamentalne pytanie. Dlaczego ta książka jest nową, starą książką? To znaczy, co sprawia, że ty ją uzupełniasz? I uzupełniasz, i uzupełniasz. I to chyba taki proces, którego się już nie da zatrzymać. Bo przecież ta książka już ukazała się jakiś czas temu i teraz mamy nowe, uzupełnione wydanie.
Mamy czwarte wydanie. Ta książka jest dowodem na to, że Włosi się zmieniają i ja zmieniam się wraz z nimi. Pięknie to powiedziałem. Poza tym, któż mógł przewidzieć parę lat temu, czy któż, czyli ja w tym przypadku, pisząc książkę, że będzie coś takiego jak pandemia. Druga część książki nazywa się Moje Włochy i opisuje w niej różne moje wrażenia. Wiadomo, że od czasu napisania pierwszego wydania coś jeszcze zobaczyłem, coś mi się przypomniało. Jak wiecie, jestem beniowskim i ciągle mam jakieś dygresje, ciągle mi się coś przypomina, ciągle gdzieś coś przeczytam albo o kimś. Wiele rzeczy jeszcze widziałem, wiele rzeczy zjadłem, bo tam też jest mowa o smakach, więc wydaje mi się, że póki siły i pamięć we mnie, to możemy być spokojni, że Włosi będą się nadal zmieniali, ale zmieniają się pozostając tymi Włochami, których kochamy.
Jaki masz nick na tych forach?
Ja mam bardzo oryginalny na Facebooku nick, Maciej Brzozowski.
Ale jak na tych forach tam komentujesz to i w te dyskusje?
Nie, bo to jest na Facebooku, ale ja nie komentuję, bo sobie obiecałem kiedy... Ja nie komentuję,
już nie.
Nie komentuję, bo kiedyś obiecałem sobie, żeby... No czasami mnie rzeczywiście korci bardzo, żeby coś skomentować i parę razy coś powiedziałem, ale nie, żeby nie zamawiać cappuccino tam, nie wiem, o 14, bo to już jest takie wyświechtane. O, za co kocham Włochów jeszcze? No, za to, że zrobili parę miesięcy temu chyba, czy kilkanaście miesięcy temu zrobili taki protest zorganizowali przed Fontaną di Trevi, stojąc ze sztandarami, na których było napisane po angielsku: nigdy nie zamawiajcie cappuccino po 14. Pamiętajcie, że kurczaka nie je się z makaronem. I takich parę rad dla turystów, bo oni są strasznymi talibami kulinarnymi, tak? Tam rzeczywiście wiadomo, że jeżeli się owoce morza posypie serem, no to jest ekstradycja. No ale to też, też za to dają się kochać.
Ty bardzo dużo po Włoszech podróżowałeś i masz mnóstwo znajomych tam, więc wyobrażam sobie, że doskonale wiesz, czym jest włoskie campanilismo, o którym zresztą też piszesz w swojej książce, no więc wiadomo, że wiesz. Co ciekawe, ja zawsze jak mówię o tym zjawisku, to mówię o Heimacie albo Piccola Patria, czyli o małej ojczyźnie. I tak pomyślałam, że może wyjaśnimy naszym słuchaczom, o co w ogóle chodzi w tej małej ojczyźnie, czy właśnie w tym campanilismo, czyli to jest takie słowo, które pochodzi od dzwonu, prawda? O co w tym chodzi? Czy w ogóle myślisz, że to jest takie typowo włoskie zjawisko, czy ono gdzieś indziej też występuje?
Nie znam innych krajów tak dobrze jak Włoch, ale wydaje mi się, że w takich przypadkach jak Hiszpania, już nawet nie mówię o podziale typu Katalonia czy kraj Basków, ale między tymi poszczególnymi regionami też takie campanilismo istnieje. Tutaj mamy po pierwsze taką dumę właśnie z ojczyzny, ale bo oni mają duże i małe ojczyzny. No i właśnie te małe ojczyzny to jest ten region, nieraz ta wioska, to miasteczko, w którym mieszkają. To się też wiąże moim zdaniem z historią, że kiedyś to była rzeczywiście ich ojczyzna. We Włoszech były państwa miasta, które funkcjonowały jako osobne byty państwowe. Język świadczy też o tym, czyli te dialekty. We Włoszech mówi się, że wystarczy przejechać z jednej parafii do drugiej i już nie można się dogadać. trochę to do końca nie jest tak, ale jednak jeżeli Mediolańczyk będzie mówił po mediolańsku, to mieszkaniec Bergamo go nie zrozumie, tak? A dzieli tam 100 kilometrów oba miasta, więc rzeczywiście są te różnice kulturowe, ale to jest jeszcze chyba ta lokalna duma. Ja pamiętam, kiedyś byłem u znajomych i byłem w takim miasteczku Cluzone na północy Włoch i właśnie ta koleżanka mówi, no wiesz, ja wiem, że my tutaj nie mamy wiele zabytków, no mamy ten taniec śmierci tam z XII wieku, kaplica, coś, ale to jest nasze miejsce, my to bardzo kochamy. I to było to tak żarliwe wyznanie
i prawdziwe,
że i spontaniczne. Ja myślę, że to jest taka żarliwa miłość do miejsca, w którym się urodziło, albo do miejsca, do którego się przeprowadziło, bo też mamy wiele, czy znam wiele przypadków Włochów, którzy przeprowadzili się z Włoch do Włoch, tak, czyli z północy na południe na przykład i te nowe swoje regiony bardzo kochają.
Wiesz co, powiedziałeś tutaj już kilka razy o północnych Włoszech, chociaż wcześniej mówiłeś, że najbardziej kochasz Sycylię. Ach, ten Maciek, on jest pełen sprzeczności, ale słuchajcie.
Mogę się wybronić? No. Ja mówię tak, ponieważ wiemy, że żyjemy w czasach poprawności także geograficznej, ale powiem, przepraszając od razu wszystkich, że takie prawdziwe Włochy dla turysty, ale i też dla takiej osoby, która jest ciągle w pogoni za czymś odmiennym, za czymś innym, to są te Włochy południowe. Ja czuję bardziej i czuję się lepiej we Włoszech południowych, ucinając te wszystkie podziały na południe od Rzymu, bo wiadomo, że są tak na południe od Florencji, czy na południe od Rzymu, czy na południe od Neapolu. Dla mnie to jest taka kraina żywiołu, ale być może to wynika z mojej niewiedzy, chociaż nie, bo się muszę wybronić. Ja pracowałem 12 lat w firmie piemąckiej, więc tę północ, przynajmniej tę północ...
Znasz na pewno, a ja cię o nią chcę właśnie zapytać, bo ja niestety nie mam tam żadnych przyjaciół. Ja zdecydowanie też jestem od Rzymu w dół, a najbardziej w Rzymie. Bardzo mnie fascynują historie z północy Włoch, czyli tam, gdzie są granice państwa włoskiego dzisiejszego. Historie ludzi, którzy na przykład mieli nazwiska niewłoskie, a którym narzucono zmianę nazwiska, tak? Ludzie, którzy mieli rodzinne korzenie po drugiej stronie granicy. Masz jakichś takich znajomych? Takie historie mnie bardzo fascynują. Jak ta ich tożsamość się kształtuje? Jak oni, kim oni się czują, tak?
Zanim postanowiłem pisać pracę magisterską z powieści historycznej, to chciałem pisać o książkach niejakiego Carlos Gorlona, który teraz nie wiem, czy jest znany, chyba nie był w ogóle tłumaczony, ale Carlos Gorlon jest pisarzem z Friuli. Ja tam z tą jeździłem parę razy na stypendia, później jeździłem też prywatnie i to jest jeden z takich regionów, którym targają rzeczywiście niesamowite wspomnienia z przeszłości. Ja się często zaprzyjaźniam z moimi bohaterami. Jeden z bohaterów tej książki o Włochach, którą piszę, za wiele nie zdradzając, ale mocno zaistniał w tamtym regionie i to nawet poza granicami Włoch, które wtedy były Włochami. Wiem, że komplikuję, ale tak usiłuję stworzyć atmosferę napięcia, ale pewnie mi to nie wyjdzie. Tam się bardzo dużo, akurat mówiąc o tej granicy, tak, o granicy wschodniej Włoch, tam się bardzo dużo złego działo, chyba najwięcej złego w porównaniu ze wszystkimi granicami. Tam było wiele tragedii i w czasie wojny, i po traktacie wersalskim, i w czasie wojny, i zaraz po wojnie. Ale równocześnie to są takie problemy nam bliskie trochę, bo my też mamy nasze granice i my też mamy nasze, to niedawno czytałem piękną książkę od Żania i autor Rokita, nie pamiętam imienia, przepraszam, ale autor fantastyczny, właśnie dzieli Polskę na Odrzanie, Wiślanie i Zaburzanie. Oni też mają takie regiony i oni też byli zmuszeni nieraz przybrać inną tożsamość, godząc się z nią mniej lub bardziej. Najczęściej jakoś się godzili, tylko że tam jest jeszcze to zjawisko, które bardzo dobrze te sprawy reguluje, czyli regiony o tak zwanym statusie specjalnym, regionie dwujęzyczne, gdzie możesz mówić po włosku i po niemiecku, gdzie możesz mówić po włosku i po francusku, jak w Dolinie Aosty. To jakoś pomaga, ale ta przeszłość jeszcze dalej istnieje. jeszcze jest dalej żywa w pamięci tych ludzi.
Zaczęłam od pytania, czy lubisz Włochów. Potem mam nadzieję, że było słychać, jak oboje Włochów i Włochy kochamy, a kochamy całym sercem. No to teraz znowu trochę pod włos wezmę i ciebie, i naszych słuchaczy.
Włoch. Pod co Włoch? Za suchar, ale to po prostu przesiąkamy Maćka poczuciem humoru.
Dziękuję,
takim.
Dziękuję, kocham sucharów. Bardzo mi miło.
Nazywasz Włochów endemicznymi narcyzami. To straszne.
Dlaczego? Narcyz po prostu wie, co dobre. Ja myślę, że to jest, oni wiedzą, ile są warci, bo jakaś taka reklama firmy kosmetycznej, której nie mogę wymienić, tak? Jestem tego warta. I dokładnie oni wiedzą, ile są warci. Oni wiedzą, jaki mają gust. Oni wiedzą, jakie mają korzenie. Ile wieków stoi za nimi, patrzy się na nich. Im pewne rzeczy przychodzą łatwiej niż nam.
Bywalec grup o podróżach do Apulii, zakochany w endemicznych narcyzach, miłośnik Włochów, których życie to teatr, czekając na boskie. Nieustannie i na boskich. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie mieć tytuł ta nowa książka, ale na boskich Maciej Brzozowski był dzisiaj z nami.
Przypominam, że doskonałą książkę Maćka Brzozowskiego Włosi, życie to teatr możecie kupić w sklepie Lente.
Szkoda, że książka nie idzie z Maćkiem w pakiecie, bo to by było najlepiej.
Szkoda, ja nie jestem Lentem. To dobre słowo dla mnie takie, żebym trochę wyhamował. Tak, festina Lente.
Dziękujemy.
Ja dziękuję bardzo. Jak mówią Sycylijczycy, całuję rączki.
Partnerem odcinka był sklep internetowy Lente.